Audycja zawiera lokowanie marki.
Na podcast Dobrze Mieszkać zaprasza Oto Dom, najpopularniejszy serwis z nieruchomościami, sponsor cyklu.
Czy byli Państwo ostatnio nad morzem? Albo w górach, na Mazurach? Ja byłem, kilka miesięcy temu w okolicach Kołobrzegu i widok, który zastałem, totalnie mnie zaskoczył. Mianowicie, już od samego skrętu z trasy szybkiego ruchu dookoła jeden wielki plac budowy. Dźwigi, ciężarówki, gruszki z cementem i billboardy reklamujące nowe, wspaniałe, wielkie inwestycje w apartamenty. Do tego im bliżej plaży, tego wcale nie było mniej, a w zasadzie było tego coraz więcej. Zamiast tradycyjnych kempingów, wysokie budynki apartamentowców i hoteli. No może widok z okien przepiękny, ale kiedyś tam stały przecież kempingi. Był to teren totalnie zielony, a teraz beton. I ten widok zaskoczył mnie na tyle, że musiał się ten temat znaleźć w moim podcaście Dobrze Mieszkać. Czy deweloperzy zabudują wszystkie miejscowości turystyczne? Kto na tym korzysta? Jak wygląda ten segment rynku nieruchomości? Do kogo jest skierowany i ile to wszystko kosztuje lub kosztować może? O tym w dzisiejszym odcinku podcastu.
Dobrze mieszkać. Zaprasza Jakub Baliński.
Karolina Klimaszewska, analityczka Oto Dom. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Tomasz Bojęć, managing partner w Finco. Dzień dobry. Państwo są dzisiaj z nami w studiu, ponieważ będziemy sobie troszeczkę rozmawiać o tych nieruchomościach w miejscowościach wakacyjnych. Rym niezamierzony. I zacznę od takiego pytania. Kto z Państwa był w ostatnim czasie na przykład nad morzem?
Ja byłam, ale tylko w Trójmieście.
A pan?
W tym roku chyba nie byłam nad morzem. Właśnie sobie z tego zdałem sprawę. A nie, przepraszam, byłem w czerwcu ostatnio. To może być w czerwcu, czy to już jest za daleko?
Nie, to jest świetna odpowiedź.
Ale też to było Trójmiasto. Więc...
Też Trójmiasto. A, widzicie Państwo, ja byłem, już o tym wspominałem na początku nagrania, że byłem w okolicach Kołobrzegu i uderzyło mnie to, jak rozpasała się w zasadzie deweloperka, jeśli chodzi o te nadmorskie miejscowości. I to jest też przyczynek do naszej rozmowy, ponieważ Państwa organizacje, Oto Dom i Finco, we współpracy przygotowały taki raport z wyższej półki, mieszkania o podwyższonym standardzie i luksusowe. I w tym raporcie jest też również segment właśnie o tych nieruchomościach wakacyjnych w Polsce. Czy zabudują nam deweloperzy te miejscowości wakacyjne? Jak to wygląda?
Szansa jest. Ciężko powiedzieć. No, na pewno jest to coraz bardziej intrygujący sektor deweloperów i mając na uwadze fakt kosztu zakupu działek w miastach, w szczególności w dużych miastach, tam gdzie te możliwości sprzedażowe są lepsze i lewarowania na tych, po prostu więcej ludzi jest w stanie kupić te mieszkania. Też dlatego, że dużo sprzedaży na tym rynku tradycyjnym odbywa się na cele inwestycyjne, więc te mieszkania potem ma kto wynajmować i tak dalej. W mniejszych miastach jest gorzej, tam gdzie ceny działek są niższe, no a w miejscowościach turystycznych ludzie kupują dlatego, że można te mieszkania wynajmować w charakterze wakacyjnym, więc rzeczywiście no, jest to na pewno rosnący sektor, rosnące zainteresowanie. Ale czy zabudują nas z tego powodu całe brzegi? Nie wydaje mi się.
No ja to widziałem na własne oczy. Na własne oczy widziałem w rejonie Kołobrzegu kiedyś, w miejscu, gdzie będąc dzieckiem i będąc pierwszy raz nad morzem 30 lat temu był kemping, tam teraz stoi apartamentowiec albo hotel, nie wiem do końca, natomiast wielka inwestycja i gdzieś te kempingi gdzieś poginęły i trochę się boję, czy my nie tracimy trochę tego całego uroku naszego wybrzeża. Natomiast rozumiem, że są jakieś dwie formy tego, czego Polacy szukają w takich wakacyjnych miejscowościach, jakich nieruchomości, to też w Państwa raporcie wybrzmiewa, że jest coś takiego jak second house, czyli ten drugi dom. I na czym to dokładnie polega, w kogo to jest celowana oferta?
Second home to jest w szczególności do tak zwanej klasy średniej, jak się to określa, ale myślę, że bezpiecznie będzie powiedzieć o klasie średniej wyższej czy klasie wyższej. To jest nieruchomości, które ludzie kupują jako kolejną nieruchomość poza tą, którą mają na co dzień do mieszkania, ewentualnie jako, nazywamy second jako kolejną, bardziej niż drugą, dlatego że może to dotyczyć również ludzi, którzy mieli już jedno mieszkanie, drugie mieszkanie, trzecie mieszkanie, część z tych mieszkań nawet nadal posiadają, bo je wynajmują, natomiast kupują coś, co jest nie na wynajem, tylko po to, żeby pomieszkiwać tam momentami, na przykład w jakichś okresach wakacyjnych, świątecznych, w jakimś miejscu, które nie jest podobny do tego, w którym mieszkają na co dzień. I tutaj mamy znów dwie kategorie, bo w większości z nas kojarzy się to rzeczywiście z takim wakacyjnym zakupem, to znaczy ktoś mieszka w mieście, kupuje nieruchomość, jak to było w górach na Mazurach albo nad morzem, ale są też takie grupy, które mieszkają pod miastem, udało im się w międzyczasie dojść do wystarczająco dużego majątku, żeby stać ich było na zakup sensownego mieszkania względnie w ścisłym centrum miasta, więc kupują taki second home po to, żeby móc wyskoczyć do miasta i tam zostać i nie musieć wracać na przykład po nocach, czy też spędzić kilka dni. To też dlatego są dwie kategorie, ale rzeczywiście w Polsce na pewno dużo bardziej popularne dzisiaj jako rosnący sektor, bo faktycznie myślę, że ostatni rok jest takim czasem, kiedy ten wątek też medialnie zaczął się pojawiać, tych zakupów, nazwijmy to wakacyjnych, jest zdecydowanie bardziej skupiony wokół tych zakupów w miejscowościach turystycznych, szeroko pojętych.
A to nie jest tanio, żeby rzeczywiście móc sobie pozwolić na taki second home w kurortach morskich czy górskich. W aktualnej ofercie tak naprawdę czołowa dziesiątka miast ze średnimi cenami zaczyna się od 15, a kończy na 23 tysiącach złotych za metr kwadratowy. Czyli żeby kupić sobie metr kwadratowy mieszkania w Międzyzdrojach, musimy przygotować 23 tysiące złotych za metr kwadratowy. To jest o wiele więcej niż przykładowo średnia w Warszawie, która wynosi 16 z hakiem aktualnie. Więc rzeczywiście ten standard premium widać w cenach właśnie w tych kurortach górskich, morskich jako to miejsce na second home.
No ale to Międzyzdroje są najdroższe? Jaka jest czołówka tych najdroższych, jeśli chodzi o w ogóle te miejscowości turystyczne w Polsce?
Międzyzdroje są najdroższą miejscowością, która nie jest zdominowana wyłącznie przez jedną inwestycję. I to jest właśnie te 23 tysiące złotych. Na drugim miejscu kurort górski, Kościelisko, 22 niecałe tysiące złotych. Na trzecim mieście Sopot, czyli nasz już tutaj wspomniane Trójmiasto, ze średnią stawką powyżej 21 tysięcy. Kolejne miejsce Zakopane, 21 tysięcy. Świnoujście, Niechorze, Pobierowo, Dziwnówek, tutaj pomiędzy 19 a 19,5 tysiąca. Szczyrk i Mielno zamykają nam stawkę 10 najdroższych kurortów w Polsce i warto zauważyć, że tak naprawdę to się przeplata. Morski, górski, morski, górski, czyli nie ma tutaj jasnej preferencji, że wolimy plażę, piasek, słońce, a czasami wolimy góry, wędrówki i zapierające dech w piersiach widoki, jakie oferują nam polskie Tatry.
No ale też widać, że czołówka to jednak są miasta. Poza tak, może tamtym, tak. Kościelisko jest tutaj najmniej, bo najmniej chyba przypomina to miasto, bo to jest jednak dosyć taka podmiejski rejon, powiedzmy tam Zakopanego.
Tak jest.
Tak, a im niżej, tym te miejscowości są coraz mniejsze. Natomiast też chyba warto zaznaczyć, gdzie tych ofert jest najwięcej, a gdzie najmniej, gdzie jeśli ktoś nawet myśli o tym, żeby taką nieruchomość wakacyjną sobie nabyć, to gdzie naprawdę powinien się kierować?
Do Gdyni. Gdynia łączy wszystkie elementy dużego miasta, dostępności kulturowej, zakupowej, nawet uczelnianej, akademickiej, ma wszystkie cechy takiego dużego ośrodka, albo nawet jeżeli nie ma, to ma za chwilę Gdańsk, które już te luki wypełnia. Także tutaj mieszkań o podwyższonym standardzie w ofercie miasta Gdynia jest ponad 12% i to jest lider tak naprawdę u nas w zestawieniu.
A nie jest tak drogo jak w Sopocie, rozumiem.
Jest ciutkę taniej, tak. Ale myślę, że to... tylko, że trzeba wziąć pewną poprawkę na to, że Sopot jest bardziej skondensowany bliżej nabrzeża, natomiast Gdynia jest ciut bardziej rozlana, to znaczy, że jeżeli patrzymy na oferty w Sopocie, to w większości będą to oferty, które można nazwać spełniającym warunki tych wakacyjnych, nazwijmy
no
to.
No tak, no Sopot jest Gdyni... takim typowym, mimo wszystko jednak typowym kurortem. Tak,
tak, tak, tak. Mimo, że znajduje się pomiędzy Gdańskiem a Gdynią. Natomiast jeżeli patrzymy na Gdynię, no to to, co się znajduje przy samym nabrzeżu, będzie droższe niż Sopot prawdopodobnie w uśrednieniu. Natomiast potem jesteśmy troszeczkę dalej i tam już te ceny spadają, zwłaszcza, że to jakby nie patrzeć jest postprzemysłowe miasto, prawda? W sensie portowe, przemysłowe, ale jednak mające taki charakter... absolutnie to niczego nie umniejsza, bo to jest wybitnie zaprojektowane i stworzone miasto na początku XX wieku, natomiast na pewno wartość tych mieszkań, które znajdują się dalej od nabrzeża i są takie bardziej miejskie typowo, ono nie będzie już tak wysokie.
Jeśli już wiemy, co i gdzie i ile kosztuje, no to dla kogo to jest w ogóle historia? No bo ceny są, jakie są. No ale jednak jest dużo tych budynków. One się cały czas budują, czyli musi być też zbyt. Czyli muszą być ludzie, którzy chcą to kupować. Dla kogo według państwa to jest dobry pomysł, żeby myśleć o zakupie takiej nieruchomości wakacyjnej jako second house, czy second home, ale też pewnie i na cele inwestycyjne, tak najzwyczajniej w świecie.
Myślę, że może być to dobra inwestycja dla osób, które chciałyby się zaangażować w pewny, ale niezbyt umiarkowanie wysoki, to znaczy odporny na wszelkiego rodzaju wahania i szoki podażowo-popytowe, wzrost cen nieruchomości, bo to, co obserwujemy w segmencie nieruchomości luksusowych premium, jest stały, ale umiarkowany wzrost. Jest to pewny wzrost na wartości, natomiast jest on jednak odporny na wszelkiego rodzaju zawirowania, które na przykład dotyczą mniejszych mieszkań, tak jak było chociażby przy okazji bezpiecznego kredytu 2%. Gdzieś ten segment no tutaj w żaden sposób się nie łapie, jest zupełnie po tej marginalnej stronie. Także dla osób, które mają adekwatną kwotę pieniędzy i nie mają innych alternatyw inwestycyjnych, to jest też jakiś sposób pokazania swojego statusu społecznego, pokazania tak naprawdę uzyskania jakiegoś prestiżu społecznego, żeby mieć w portfolio swoim inwestycyjnym nieruchomość właśnie w kurorcie bądź w centrum miasta premium. Także to jest, myślę, ten segment, do którego jest dedykowana ta oferta, chociaż wiemy, że wiele transakcji odbywa się off-market, czyli gdzieś poza oczami widza, także pytanie jest takie, czy tam nie ma troszeczkę innego typu klienta.
Myślę też, że w ogóle na swój sposób mimo wszystko te kurorty, w szczególności w tych mniejszych miejscowościach, o których też pan wspomniał, jesteśmy w drugiej połowie top 10, czy jeszcze dalej, to mimo, że te ceny są wysokie, to jeżeli porównamy te ceny do średnich cen, ale dla samego rynku premium w miastach, dla nieruchomości, które są w najlepszych lokalizacjach, w wyższych standardach, z większymi metrażami i tak dalej. Bo trzeba zwrócić na to uwagę, że większość tych nieruchomości, które są oferowane w kurortach, one są budowane w nieco wyższym standardzie, dlatego że wiadomo, że mają być oferowane jako mieszkania inwestycyjne i będą w inny sposób zarabiać. To też one z reguły mają większe okna, z reguły mają często też troszeczkę inaczej rozłożone metraże i tak dalej. To nie są tak samo zaprojektowane mieszkania, jak te, które spotykamy, nie wiem, na targówku, tak? Natomiast jeżeli chcielibyśmy wejść w sektor premium, kupując w Warszawie, Wrocławiu czy Poznaniu, no to za 20 tysięcy metra kwadratowego już nie kupimy. Czyli jeśli ktoś, jakiś inwestor, taki mały, detaliczny, który rzeczywiście, tak jak Krajna mówiła, w takim kontekście portfolio inwestycyjnego na rynku nieruchomości, chciałby zacząć poruszać się po rynku premium, bo do tej pory ma, nie wiem, jedno, dwa mieszkania, które kupił na tak po prostu inwestycyjnie, chciałby kolejne, no to ten kurort jest jakąś przepustką. To znaczy taniej jest kupić mieszkanie w kurorcie i jeszcze mogę też sam z niego korzystać, bo ono jest jednak wystawione na krótkoterminowy najem, niż od razu wejść w zakup nieruchomości z rynku premium na przykład w Krakowie, czy Warszawie, czy Poznaniu, czy Wrocławiu.
No ale to już rozumiem, że deweloper stawiając takie budynki to już oferuje nam taką opcję, że kupujemy u niego ten budynek i on nam już ogarnia sprawy związane z tym utrzymaniem tej nieruchomości poza tym czasem, kiedy my tam jesteśmy, no bo przecież mieszkanie stoi przez cały rok, tak? My w wakacje powiedzmy, że ono może być wynajmowane komuś, czy zimą czasami, no ale jest jeszcze jesień, wiosna. Czy jest taka już oferta kompleksowa dla od dewelopera dla tego klienta, czy po prostu mamy mieszkanie i wszystko jest na naszej głowie tak naprawdę?
Większość deweloperów buduje, żeby sprzedać i nie ma z wewnętrznych spółek zarządzających. To się oczywiście zdarza, natomiast są takie firmy jak inny partner tego raportu, czyli Renters, które zajmują się takim wynajmem i z tego, co ja wiem od nich, nie jestem w tym specjalistą, ale staram się opierać na tym, co wiem, to dobrze ustawiony najem nieruchomości jest w stanie w te kilka miesięcy od czerwca do października zarobić tak naprawdę na cały rok, a potem jest tak zwany maintenance, czyli po prostu utrzymanie tej nieruchomości w tym, żeby ona jakby no, było czysto, posprzątane, fajnie i tak dalej. No i ja zawsze też mogę z niej korzystać jako właściciel takiej nieruchomości w tym okresie pomiędzy. Natomiast to jest firma zewnętrzna, ona nie jest deweloperem, ona po prostu zajmuje się tym, że opiekuje się właścicielami takich mieszkań. No i oni są wyspecjalizowani akurat konkretnie w rynku premium, więc jakby dlatego mają więcej kompetencji. I myślę, że takich firm oczywiście jak Renters na pewno jest więcej na rynku, które rzeczywiście czymś takim mogą się zajmować, opiekować.
Czyli da się na tym zarobić? Na tej inwestycji.
Bez wątpienia.
Całkiem.
No ale też to, o czym mówiła Karolina, jest istotne w tym kontekście, że jeżeli jesteśmy, w zasadzie to nie musi dotyczyć jakichś bardzo dużych inwestorów, którzy mają nie wiadomo jak duży wachlarz, tylko inwestowanie wiąże się z ryzykiem, prawda? Jak w reklamie pada takie hasło. No więc to ryzyko jest dużo mniejsze w momencie, kiedy kupujemy na rynku premium. I czy to dotyczy second home, czy dotyczy zakupów, nie wiem, w Warszawie, to nadal będzie korzystać z mniejszym ryzykiem, dlatego że rynek tradycyjny jest narażony. Dla ludzi, którzy chcą kupić pierwsze mieszkanie, to zupełnie nie ma sensu, co ja teraz mówię, bo to może ich wręcz denerwować, ale ja to doskonale rozumiem, myślę, Karolina też. Natomiast trzeba rozumieć, że tam też są pewne niepokoje czy narażenia związane z tym, że na przykład wprowadzenie kredytu 2% powoduje nagły wzrost cen, który wcale nie musi się utrzymać, może spadać. Znaczy, że ja kupuję nieruchomość i ja kupując zastanawiam się, czy ona będzie rosła, jak długo będzie rosła, jaki ja mam kap inwestycyjny, na jak długo ja to robię, kiedy ja chcę się zlewarować na tym produkcie, jakim w tym momencie jest mieszkanie. Znaczy, że ono rośnie, trochę spada. W przypadku nieruchomości premium, i tak jest właściwie przez wszystkie kryzysy, które odbyły się w ostatnich kilku dekadach, właściwie od lat 90. to widzimy, że one nie tracą na wartości. One dużo wolniej rosną, ale też nie tracą. One po prostu się ewentualnie wypłaszczają, że biegną bardzo pomału, niewielką górką do góry, ale nie mają momentów spadków. I to dotyczy też tych nieruchomości premium kurortowych. Co oznacza, że jeżeli ja chcę kupić pierwszą nieruchomość inwestycyjną i ja się po prostu totalnie tego wszystkiego boję, przeraża mnie to, widzę ilość informacji na temat rynku nieruchomości mieszkaniowych i widzę, że tutaj ogłaszam jakiś jeden program, drugi program, już miałem kupować, nagle cena wzrosła, nie wiadomo, gdzieś tam słyszę, że będą spadać, ja się nie czuję bezpiecznie, to zakup mniejszej nieruchomości, ale takiej w kategorii premium jest bezpieczniejszym po prostu wyjściem. I szczerze mówiąc, to tak, ja mam wrażenie też, że na pewnym poziomie może być też z takiego miejskiego punktu widzenia bardziej etyczne. To znaczy, jakbyśmy o to zapytali jakiegoś aktywistę i pogadali z nim tak, jak ja teraz z panem przez pół godziny, no to myślę, że on też mógłby dojść do wniosku, że no dobra, jak ludzie mają inwestować w nieruchomości, to może niech już kupują w kurorcie, bo to nikomu aż tak bardzo nie przeszkadza, a nie wykupują mieszkań na przykład z rynku.
No bo to psuje rynek, tak? Dokładnie. To psuje rynek, no to jest to flipowanie na przykład, dokładnie, tak, o którym dokładnie. Teraz się... Tak,
zdecydowanie tak kupowanie mówię. W kurortach nie ma takiego charakteru jak kupowanie w miastach, jeżeli chodzi o rynek standardowy, tak? Czyli jakby nie wchodzimy, raczej mało prawdopodobne, żeby ktoś kupował nieruchomość premium w kurorcie.
I dzielił ją na mikrokawalerki.
A tego to już na pewno nie zrobi, tak? Bo to się po prostu nie opłaca.
Albo już jest taki gotowy produkt na rynku, na przykład w kondohotelach.
To znaczy?
W takich jednopokojowych mieszkaniach o wysokim standardzie, które z tego, co wiem, mają łazienkę i salon, powiedzmy, z sypialnią, ale nie mają kuchni, ponieważ kuchnia jest zapewniona przez restaurację, która jest w hotelu, bo to jest forma mieszkania, no bez tej kuchni.
Czy on właściwie nie jest mieszkaniem, jest usługą w sensie dokładnie. Prawnym, więc nie ma, i to też można kupić, więc jakby nie ma powodu, dla którego opłacalne miałoby być lewarowanie się na mikrokawalerce zrobionej z mieszkania.
I to u nas w Polsce powstają te kondohotele
aktualnie
też nad morzem?
Aktualnie jest 56 ofert na to dom kondohoteli.
Tak.
W miejscowościach turystycznych właśnie.
Głównie w chyba Pobierowie, Niechorzowie, jeżeli dobrze pamiętam, ale też w Gdańsku, na Wyspie Sobieszewskiej.
Czy generalnie, żeby to był taki moment na rynku chyba między 2017 a COVID-em, że to w ogóle jako pewien taki wyjątek sektorowy zaczęło w Polsce rosnąć bardzo mocno. I to nie tylko w miejscowościach turystycznych, ale też nawet w dużych miastach. Znaczy deweloperzy, którzy zgarnęli działki usługowe i nie byli w stanie ich przekształcić na mieszkaniowe, nie było wtedy jeszcze specustawy w ogóle w ofercie. Oni często budowali takie mniejsze budynki, które de facto były mieszkaniowe z nieco obniżonym standardzie i sprzedawali to jako takie lokale inwestycyjne. I to tacy mikrodeweloperzy to skupowali, obiecywali w zamian jakieś dość wysokie oprocentowanie, które często realnie nie dochodziło do skutku. Wokół tego było też dużo afer i to jakby umarło śmiercią naturalną razem z COVID-em. W tym sensie też my się spodziewaliśmy jako analitycy generalnie, że raczej śmierci tego sektora, dlatego że w żadnym rozwiniętym rynku w Europie w zasadzie coś takiego jak kondominium nie występuje. Ono występuje w Stanach Zjednoczonych, ale w innej formie prawnej i w jakichś takich krajach bardziej tak zwanych trzeciego świata. Natomiast ten sektor apartowy, on w jakiś sposób przetrwał w takim rozumieniu, w jakim to ma sens, to znaczy, że przeniósł się w całości już do tych miejscowości turystycznych i tam ono rzeczywiście jest totalnie uzasadnione. Jakby nie ma to nic wspólnego z niszczeniem rynku mieszkaniowego, wręcz przeciwnie, wytwarza to pewne okazje mieszkaniowe też dla tych, których... No bo umówmy się, że możemy o tym pomyśleć tak, że budowanie takich inwestycji odbiera pewien urok. Ja sobie, jak już tak rozmawiam, przypomniałem, że byłem jednak w lipcu w Jarosławcu i w Ustce, więc tak, widziałem. I na przykład w Jarosławcu nic takiego się nie wydarzyło, w Ustce też jeszcze nie do końca. Pojawiają się jakieś pojedyncze takie inwestycje, ale nie ma takiej skali. Możliwe, że to jest kwestia tego, że to jest Pomorze Zachodnie, chociaż Kołobrzeg w zasadzie tak.
Nie, ja mówiłem dokładnie o konkretnie to, Kołobrzeg. O czym myślałem, to było... Przejażdżka rowerowa między Ustroniem a Kołobrzegiem. Okay. I tym nabrzeżem i sam wjazd. No, taką trasę
miałem. Na pewno tego jest
akurat
więcej niż było kiedyś. Natomiast pytanie, czy to możemy rozpatrywać to jako odbieranie pewnego uroku i tego historii miejsca, które będzie dla nas jako tego naszego pokolenia. My pamiętamy takie dzieciństwo. Ale pytanie, czy rzeczywiście tak powinno zawsze być? Czy może to nie jest jednak jakiś rozwój, który jest okej? O ile oczywiście zachowa się chociaż odrobinę tego uroku. I na przykład w Jarosławcu ja trafiałem na te pola nawet namiotowe, takie z takimi drewnianymi domkami, które były w latach 90., to było super urocze. Ja nawet nie pamiętam, jak te łazienki były zorganizowane, ale to jest w ogóle wszędzie widać te sosnowe takie, ten nawet nie wiem, czy to pyły, bardziej te igły takie rozsypane i jednocześnie pojawiają się takie apartamentowce, więc mamy zdywersyfikowaną ofertę, bo problemem moim wspomnienia z przełomu lat 92000, kiedy ja byłem dzieciakiem, było takie, że generalnie ciężko było jakiejś takiej normalnej klasie średniej znaleźć sensowny nocleg, bo mieliśmy albo prywatne kwatery, z tym różnie bywało, bo tam się grzyb pojawił, tam coś, tam ciężko było coś wyegzekwować, albo mieliśmy takie pola namiotowe, ale nie zawsze wszystkim to odpowiadało, na przykład moi rodzice nigdy nie czuli się z tym świetnie, albo mieliśmy hotele, ale tam ceny już były z kosmosu i dla klasy średniej były niedostępne. Więc teraz pojawienie się takich apartamentów w ten sposób powstających jest totalnie rozwiązaniem pomiędzy hotelami, które mogą być za drogie dla większości Polaków, a rozwiązaniem takim właśnie namiotowym, który też może być po prostu może nie tyle nieakceptowalny, co po prostu mogą mieć ochotę na odrobinę więcej luksusu. I wydaje mi się, że to dobrze, że wytwarza się jednak coś pomiędzy.
A inwestycja w ogóle wydaje mi się w konto hotele, oprócz praktycznie no niepewnego, ale na pewno wysokiego obłożenia w tym okresie wakacyjnym, może też stwarzać jakieś takie alternatywne formy inwestowania też w tym sezonie jesienno-zimowym, bo skoro ten apartament w tym konto hotelu jest lokalizowany w hotelu, to w tym hotelu być może jest też sala konferencyjna i być może jakaś firma zorganizuje sobie event i będzie szukała zakwaterowania dla swoich gości czy pracowników, czy uczestników tejże konferencji. Więc wydaje mi się, że tego typu inwestycja może być ciekawa, bo może przynosić źródła dochodu z różnych kierunków.
Czyli generalnie możemy dojść do takiego wniosku, państwo mnie poprawią lub nie, bo z tego, co państwa słyszę, to w państwa opinii to jest możliwe, żeby zarówno pola namiotowe, jak i drogie hotele, jak i apartamentowce żyły sobie razem w symbiozie w tych naszych miejscowościach turystycznych i rozumiem, że zyskujemy na tym my, bo oferta jest większa i ceny mogą być bardziej konkurencyjne. Nie musimy się bać tego właśnie, że to nasze Pomorze czy te nasze góry zatracą całkowicie ten urok, bo była historia też nie tak dawno z gór, nie przypomnę sobie dokładnie z jakiego miejsca, gdzie buduje się te hotele apartamentowce, żeby zaburzały tak naprawdę widok na Tatry. Mhm. Czy to się da jakoś, żeby z tego nie powstał po prostu dziki zachód? czego się najbardziej w sumie obawiam?
Na pewno umiar i zasada złotego środka to jest pewnie taka reguła, którą należałoby się kierować. Natomiast tutaj no, jakiś miejscowy plan zagospodarowania terenem i myślę angażowanie tak naprawdę administracji gminnej, powiatowej i dbanie o te plany i akceptację wszelkiego rodzaju inwestycji przez urbanistów. To są wyzwania i tak naprawdę praca do odrobienia przez jednostki urzędowe tych miast w pasie morskim czy w górach. To, co ja mogę dodać od siebie jako analityk nieruchomości, tutaj też wydaje mi się, że to wybrzmiało, przy zachęcaniu inwestorów do zakupu mieszkań inwestycyjnych nad morzem jest większa szansa, że ten segment mieszkań takich standardowych będzie trochę mniej gwałtownie się zmieniał, ponieważ odpływ czysto inwestycyjny będzie po prostu przekierowany w inny region, a mieszkańcy tych największych miast, którzy po prostu chcą kupić to swoje pierwsze mieszkanie, będą mogli mieć większą ofertę. To jest taka zaleta, taka pozytywna strona, czy pozytywny aspekt, który mi przychodzi do głowy.
Ja bym powiedział w zasadzie to samo, że minimalnie uzupełnił. Znaczy, ja głęboko wierzę w to, że wolny rynek pozostawiony sam sobie doprowadzi do tego, o czym pan mówił. To znaczy, że gdybyśmy tego w żaden sposób nie kontrolowali, no to on po prostu, widząc korzyści finansowe, a kapitalizm jest nieubłagany, po prostu zje to, co może zarobić więcej, a dzisiaj zarabia mniej. Natomiast tak nie musi być i ja też wierzę w to, że jeżeli będziemy mieli w sobie te odrobinę kontroli i daleko temu jeszcze do jakiegoś głębokiego interwencjonizmu, chodzi o taki totalnie zdrowy rozsądek. Jakby w sensie, jeżeli my zakładamy, że w pierwszej linii brzegowej dzisiaj rosną drzewa, a rosną, i pomiędzy tymi drzewami są te kempingi, to jeżeli my chcemy tam postawić hotele, to musimy wyciąć te drzewa. Co jakby będzie powodowało pewne zmiany również czysto klimatyczne dotyczące tego miejsca. Więc jakby to jest wystarczający powód, żeby zabronić to robić. I teraz jeżeli mówimy, że hotel stoi w drugiej linii brzegowej, ale w pierwszej linii brzegowej stoi niska zabudowa, to on i tak z punktu widzenia użytkowego będzie przy morzu, bo pan z okien będzie widział morze. Więc on będzie jakby spełniał te oczekiwania nabywców, tak? Tych mówię hotel w rozumieniu kondo czy apartamentowe, to już nie ma większego znaczenia. Nie musimy, żeby osiągnąć tą różnorodność, dopuszczać do tego, żeby deweloperzy budowali przy samym morzu i jeszcze w takim tureckim stylu wykupywali fragmenty.
No właśnie tego
plaży.
Się obawiam. Czy ja to myślę, że wszyscy się pomoże, tego idzie taką właśnie drogą. Ja nie mówię, że to jest
unijne
złe,
prawo raczej
tak?
Też średnio na to pozwala, żeby sobie tak gospodarować.
Bo sam jeżdżę na wakacje w Turcji i nie mam z tym problemu.
Wszyscy
tam,
jeździmy na wakacje
nie?
W Turcji, ale natomiast, nie, to nie znaczy, że chcemy mieć żeby tak to samo było jak w Turcji. I myślę, że tutaj, wykupywanie no. Plaży to jest najmniejszy problem, bo jak się wychodzi z tego kurortu, to dopiero widzimy prawdziwe problemy, prawda? Więc jakby myślę, że nikt z nas nie chce mieszkać w takim systemie i w takiej przestrzeni, żeby u nas była Tunezja czy Egipt. To dlatego nie ma wątpliwości. Myślę, że jeżeli tylko będziemy oczekiwali od naszych władz, a jesteśmy chwilę przed wyborami samorządowymi, żeby okej, niech samorząd lokalny rośnie finansowo dzięki temu, że sprzedaje nieruchomości, że budują się, że są nowe podatki i tak dalej, to świetnie, ale to się nie może odbywać kosztem jakości życia i standardu, który był wytworzony wcześniej i tego uroku, który jest związany z tą naturą, która tam występuje. Wydaje mi się, że to się da połączyć po prostu.
No to szanowni państwo, zostawiamy was, słuchaczy, z takim nieoczywistym wnioskiem, że chociażby inwestowanie w nieruchomości wakacyjne czy w nieruchomości w miejscowościach turystycznych jest bardziej etyczne niż inwestowanie w miastach, co nam tutaj pan Tomasz bardzo jasno wyklarował. A do tego do naszych włodarzy samorządowców też się zwróćmy, żeby w tej pogoni za pieniądzem i tym takim zarobkowaniem i utrzymywaniem coraz wyższego poziomu nie zapominali też o tym, że to nasze Pomorze, czy te nasze góry to są przede wszystkim, mają być dla nas urokiem i dla nas mają cieszyć oko i my tam powinniśmy fajnie odpoczywać, a nie przenosić się z miasta tak de facto do kolejnego miasta zalanego betonem i samymi apartamentowcami. To może ze sobą współgrać, ale potrzebny jest, tak jak mówił pan Tomasz i pani Karolina, po prostu pewien umiar i zatrzymanie się w pewnym momencie, żeby się po prostu nagle nie obudzić w betonowej dżungli, gdzie tego morza nie będzie już widać z pomiędzy kolejnych apartamentowców. A o rynku nieruchomości wakacyjnych opowiadali państwu Karolina Klimaszewska, analityczka Otodom. Dziękuję.
Dziękuję.
oraz Tomasz Bojęć, Managing Partner w Finco. Dziękuję.
Dziękuję Państwu.
Jakub Baliński, TokFM.pl. To ostatni odcinek tego sezonu. Dobrze mieszkać. Dziękuję Państwu i mam nadzieję, że było ciekawie i przede wszystkim użytecznie.
Audycja zawierała lokowanie marki.